Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Łukasz Majza, bezpartyjny radny wojewódzki, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam naszych słuchaczy.
Ogólnopolska sobie bardzo zaczniemy, bo wiele działo się w ten weekend w całym naszym kraju. Wybrałby się pan na taki marsz niepodległości, jaki był w Warszawie czy we Wrocławiu?
Ja jestem wielkim patriotą i zawsze to podkreślam, że tak jak śpiewał Muniek Staszczyk, ojczyznę kochać trzeba i szanować. Natomiast jeżeli chodzi o Marsz Niepodległości w takiej formie, w jakiej on był, no to gdyby się obyło bez pewnych ekscesów, to myślę, że tak. Natomiast pod takimi ekscesami podpisywać się nie chcę. Nie chcę się opowiadać po żadnej skrajnej stronie tej barykady. Ja jestem patriotą, kocham swoją ojczyznę, więc na pewno z biało-czerwoną flagą chętnie bym maszerował.
A nie martwi pana trochę to, że w Polsce wszyscy postrzegamy sobie patriotyzm tak, jak każdemu jest wygodnie. Jedni patriotyzm mieszają z nacjonalizmem, inni patriotyzm postrzegają przez jakieś kwestie wiary, jeszcze inni mają zupełnie inne podejście do zagadnień patriotycznych i dzięki temu powstaje nam bardzo wyraźny podział. Rozwarstwiamy się trochę jako Polacy, mimo że możemy założyć, że większość z nas powie, że jest patriotami.
Bardzo ładnie pan to określił. Ja naprawdę kocham swoją ojczyznę, dlatego boli mnie to, że poziom sporu politycznego w Polsce jest wyjątkowo chuligański. My podchodzimy jako Polacy do rzeczywistości niestety plemiennie. Zarówno przedstawiciele mediów, jak i przedstawiciele sfery publicznej, przedstawiciele świata polityki. I to jest wysoce szkodliwe dla chociażby naszego rozwoju, no bo my nie jesteśmy w stanie się komunikować już ze sobą właściwie, a skoro nie jesteśmy w stanie się komunikować, no to nie jesteśmy w stanie się rozwijać. I to jest ogromny problem.
No właśnie jest ten podział bardzo wyraźny na my i oni, chociaż on momentami jest do tego stopnia przejaskrawiony, zwłaszcza w takiej warstwie językowej, że już naprawdę można się pogubić, bo jedni chcą walczyć z komuną, której de facto nie ma, ale powiedzmy z postkomuną. Inni mówią, że wy jesteście jak bolszewicy, czyli jeszcze gorszy wariant komuny, rozumiem. I tych epitetów w przestrzeni publicznej pojawia się naprawdę mnóstwo, a takie święta powinny nas przecież wszystkich łączyć, tak?
Jak najbardziej. My się możemy od siebie różnić, ale w pewnych fundamentalnych kwestiach nie powinniśmy. Powinniśmy się łączyć i powinniśmy zmierzać we wspólnym kierunku. Ale to jest wina polityków, panie redaktorze.
Ależ oczywiście.
Zdecydowanie to jest wina polityków, dlatego że to oni dają nam przykład. Włączając telewizor widzimy, że oni nie hołdują już kulturze sporu, że nie potrafią ze sobą się sprzeczać, polemizować, rozmawiać na odpowiednim poziomie. Że to jest, tak jak powiedziałem wcześniej, wyjątkowe chuligaństwo. I my potem tę kulturę sporu z tej przestrzeni publicznej przenosimy chociażby na nasz dom, na nasze rodziny. Dlatego ta kultura sporu na przestrzeni ostatnich 25 lat w Polsce bardzo mocno się zepsuła i cały czas zmierza w złym kierunku.
Ja jestem bardzo ciekawy, czy ktoś wyciągnie jakiekolwiek wnioski z tego wszystkiego, co się wydarzyło, bo można odnieść wrażenie, że niekoniecznie, że oczywiście politycy opozycyjni i politycy prorządowi będą mówili sobie to, co chcą powiedzieć i przedstawiali swoje racje. Natomiast jeśli spojrzymy na to, jaki przekaz poszedł w świat, to można się zdziwić, bo większość największych portali na świecie, zarówno europejskich, jak i amerykańskich, łącznie z telewizjami, pokazało bardzo wyraźnie, że oto w Warszawie, w stolicy Rzeczpospolitej, maszerują nie tylko narodowcy, ale przede wszystkim faszyści, tak? Tak to jest tytułowane. Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela wystosowują bardzo wyraźną notę, w której mówią, że należałoby wyciągnąć konsekwencje. Tak, znaleźć winnych temu, co się wydarzyło. Natomiast politycy u nas mówią, a tam jakieś incydentalne zachowania grupki niepoważnych osób, które zachowały się tak, a nie inaczej.
No zarówno jedna, jak i druga strona tego sporu zachowuje się niepoważnie. Jedna i druga próbują się nawzajem zdyskredytować, co oczywiście nie służy budowaniu jedności, budowaniu przede wszystkim tożsamości. Chociaż ja powiem szczerze, tak jak obserwuję chociażby media społecznościowe, no to jestem niezwykle podbudowany. Tych postaw patriotycznych mamy coraz więcej. I to nie jest tak jak kiedyś, że chorągiewki biało-czerwone, czy flagi biało-czerwone, odzież biało-czerwoną ubieramy, wywieszamy tylko i wyłącznie podczas meczów reprezentacji piłki nożnej, tylko właśnie już coraz częściej na te święta patriotyczne i to jest piękne.
No rzeczywiście, dlatego flag pojawia się na wielu osiedlach coraz więcej w takich
też chcę
miejscach,
zwrócić na to uwagę,
gdzie ich nie było do tej
że
pory.
Również pojawiają się pozytywne symptomy, a nie tylko te negatywne.
No i ciekawym jest to, jak na przykład w Zielonej Górze się to odbywało podczas 11. Nie mówię o uroczystościach wszystkich, ale na przykład, że z jednej strony mamy radne innych związanych z Platformą Obywatelską, którzy rozdają ludziom chorągiewki biało-czerwone na deptaku. Z drugiej strony pojawia się grupa młodych działaczy Prawa i Sprawiedliwości, którzy robią dokładnie to samo, nie wchodzą sobie w paradę, nie mają pretensji do siebie, że robią to jedni i drudzy, czyli można w ten sposób.
Zdecydowanie tak i właśnie to jest krok we właściwą stronę i tam jako cały naród, jako wspólnota powinniśmy zmierzać.
Zobaczymy, jak to będzie w przyszłym roku.
Nie dzielić.
Zobaczymy, jak to będzie w przyszłym roku. Wtedy będziemy mieli naprawdę wielkie obchody. Słyszałem ministra z kancelarii prezydenta, który mówi, że on, jak i prezydent, wyobrażają sobie, że wszyscy w jednym szeregu znajdą się i będą celebrować setną rocznicę.
Byłoby bardzo miło. Ja ubolewam niestety nad tym, że takie święta właśnie jak 3 maja, jak 11 listopada, czyli te najważniejsze dla każdego Polaka patrioty, są dyskontowane politycznie.
Zapuszczone są często.
Dokładnie. Nie powinny być. My powinniśmy wtedy szukać właśnie tej wspólnoty, szukać porozumienia, chociaż może od zeszłego tygodnia to nie jest najlepsze słowo, zwłaszcza z ust bezpartyjnego polityka, ale jednak wydaje mi się, że mamy wspaniałą historię, mamy wspaniałą świadomość narodową, wspaniałą tożsamość narodową i my nie powinniśmy się tego wstydzić i nie powinniśmy dawać komukolwiek odbierać sobie tej wspaniałej radości, która właśnie płynie z takiej rocznicy jak odzyskanie niepodległości. No a za rok, jak pan redaktor zauważył, wyjątkowe święto, no bo setna rocznica odzyskania niepodległości, więc liczę na to, że niektórzy pójdą po rozum do głowy i nie będą próbowali tego święta zawłaszczać politycznie. Chociaż gdyby miały być wtedy wybory samorządowe, no to trudno sobie wyobrazić, aby było inaczej.
No to prawda, że ta polityka i tak się będzie wkradać. Podejrzewam, że wielu polityków zdąży się jeszcze kilka razy pokłócić, kto w jakim komitecie organizacyjnym no, zasiada.
Już zaczynają się kłócić. W skali naszego regionu, co jest dla mnie kompletnie niepoważne, dziecinne i śmieszne.
No tak, mi marzy się, zwłaszcza, że ściągamy trochę rzeczy ze Stanów Zjednoczonych, mówię o różnego rodzaju celebracjach, żebyśmy kiedyś mogli obchodzić Dzień Niepodległości, tak jak robią te Amerykanie, tak? Z uśmiechem na ustach, ale z tą postawą patriotyczną, także wszyscy wychodzą i bawią się w tym dniu, wiedząc o tym, że to jest szczególny dzień dla ich kraju, a nie dzielą się na tych lepszych, gorszych, średnich.
Amerykanie też coraz bardziej już się zaczynają różnić politycznie, ale Dzień Niepodległości jest po prostu świętością. I tam nie ma wyjątków. Jesteśmy wszyscy razem, tak? Bo jesteśmy jednym wielkim narodem. I oczywiście to jest bardzo dobry przykład. Chociaż ja uważam, że my mamy naszą historię jeszcze piękniejszą i mamy jeszcze więcej naszym obywatelom do zaoferowania.
No i oby tak było.
Także ja bym się nie zamienił. Na pewno wolałbym być obywatelem Polski niż obywatelem Stanów Zjednoczonych.
Tak, ale jeśli mamy ściągać jakieś wzorce ze Stanów, to ściągajmy te, które są najlepsze. Na przykład
w takim Z tym się zgodzę.
Dzień Niepodległości czczony w Ameryce. Przenieśmy się na polski grunt. Pewnie zapoznał się pan z projektem zmian w ordynacji wyborczej. Spodziewał się pan tego rodzaju rozwiązań, czy liczył pan na to, że one będą dużo bardziej radykalne? Oczywiście jeszcze mogą być dużo bardziej radykalne, natomiast na dzisiaj generalnie nic takiego aż bardzo wielkiego się nie wydarzyło, można było powiedzieć. Nie została ordynacja nam wywrócona do góry nogami.
Co do radykalizmu, to wydaje mi się, że będzie jeszcze większy, że to jest na razie taki próbny balon wysłany w eter. Natomiast z tymi słowami nie sposób się zgodzić, panie redaktorze, bo dzieje się bardzo duża krzywda dla samorządowców, chociażby w postaci likwidacji jednomandatowych okręgów wyborczych, które są w najlepszym, w moim przekonaniu, najbardziej sprawiedliwym i najbardziej, co ważne, obywatelskim rozwiązaniem na poziomie małych gmin.
I tu mówi pan jak Paweł Kukiz.
Nie. Paweł Kukiz miał obudzić Polskę, jeżeli chodzi o obywatelskość, ale zasnął pod parlamentarną kołdrą i raczej już się nie obudzi.
Paweł Kukiz ma problem, że ma teraz deficyt posłów że
Może w ogóle nie być. Dlatego ja nie wierzę, że on będzie bronił JOW-ów. JOW-ów musimy bronić my, samorządowcy. Bo to samorządowcy teraz są depozytariuszem obywatelskości. Właściwie jedynym depozytariuszem obywatelskości, która na każdym kroku jest deptana. Przez każdą partię, a przez tą, która rządzi obecnie w sposób szczególny. I na to pozwolić nie można. Dlatego, że jednomandatowe okręgi wyborcze to jest emanacja właśnie głosu obywateli. A przypomnijmy, im więcej partyjności, tym mniej obywatelskości. I na odwrót, im więcej obywatelskości, tym mniej partyjności. Dlatego partie
polityczne...
No tu ten
projekt wyraźnie zakłada, ma być partyjnie.
Dokładnie,
tak?
Ma być partyjnie. I to jest zalewanie Polski betonem partyjnym. To jest odbieranie głosu obywatelom. To jest właściwie łapanka, aby radni na poziomie małych gmin, tych które do tej pory miały właśnie jednomandatowe okręgi wyborcze, zapisywały się do partii politycznych. Także to przypomina rozwiązania rodem wzięte z PRL-u i na to na pewno naszej zgody nie będzie.
A może to po prostu jest kolejny test? Kolejny test, wybory samorządowe. Zawsze mówi się, że są pewnego rodzaju sprawdzianem przed tym, co ma się wydarzyć później w wyborach parlamentarnych czy wyborach do Parlamentu Europejskiego. I tu sonduje się. Zawsze można to jeszcze raz zmienić, a potem jeszcze raz zmienić, jeśli taka będzie wola.
Tylko że obywatele poniosą niepowetowane straty, jeżeli te jednomandatowe okręgi wyborcze znikną z samorządu. Ja uważam, że my powinniśmy zmierzać gdzie indziej. Powinniśmy wprowadzać jednomandatowe okręgi wyborcze na każdym możliwym szczeblu, a nie je likwidować. Dlatego tę zmianę oceniam niezwykle krytycznie. I to nie jest pomysł dobry dla samorządowców. Konsultowałem to stanowisko z wieloma osobami, rozmawiałem z samorządowcami, rozmawiałem właśnie z radnymi wybieranymi w IOWach, którzy są związani ze swoim okręgiem, pracują na rzecz swojego okręgu. Teraz będą musieli niestety złożyć jakiś hołd lenny danej partii, no bo mało kto będzie w stanie pozwolić sobie na to, aby w tych wyborach proporcjonalnych wystawić swój komitet w małej gminie. Co nam tę scenę całkowicie zabetonuje, no a to będzie niekorzystne.
No ciekawostką jest to, jak tłumaczone są tego rodzaju rozwiązania Marek Astrzew lub z tych struktur Prawa i Sprawiedliwości. Notabene, który był beneficjentem JOW-ów, będąc burmistrzem przez lata, mówi o tym, że to ma służyć zlikwidowaniu patologii, no, której chcąc nie chcąc musiał być częścią, jeśli uznajemy z gruntu, że wszystkie te rozwiązania w samorządach są patologiczne.
Zdecydowanie tak. No chyba zapomniał o tym, że był samorządowcem. Niestety.
No i wielu polityków.
Też zapomina.
Ma to właśnie, do siebie, że zapomina.
No i to jest właśnie ten system partyjny. Bo oni wiedzą, że muszą dobrze żyć z liderem partii, więc mówią to, co jest korzystne dla lidera. Tak, żeby lider ich pochwalił, pogłaskał, a potem wpisał na listę.
Ja wie pan, proste rozwiązanie. W niektórych partiach jest tak, że jak coś lider powie, to jest święte. I właściwie nikt nie może się z tego wyłamać. Dlatego, bo wyłamanie dlatego, się grozi tym, że jest się
dlatego jakbyśmy zrobili zdjęcia rentgenowskie parlamentarzystom, to by się okazało, że każdy z nich ma połamany kręgosłup. Właśnie dlatego, że cały czas głosują wbrew swojemu sumieniu, wbrew swoim przekonaniom, wbrew swojej wiedzy i swojemu doświadczeniu. Bo w parlamencie mamy bardzo wielu byłych samorządowców.
Oczywiście.
I teraz nagle stracili z oczu ideę samorządności? Przestało się to dla nich liczyć? No nie, po prostu
teraz lider, mają inne
lider
podejście.
Dokładnie, lider im powiedział, mamy zrobić tak i tak i nieważne, czy to jest dobre, czy niedobre. Małe społeczności będą na tym tracić.
A te kwestie związane z przetroczystymi urnami, które notabene już wcześniej się pojawiały gdzieś tam w ordynacji, kamerami, dodatkowymi komisjami, to coś zmienia, czy...
Raczej zmiana kosmetyczna, ale ocenią ją im plus, dlatego że im więcej transparentności, tym lepiej. Słyszało się wielokrotnie, zwłaszcza w tych małych społecznościach o przypadkach, w których wybory były fałszowane, chociaż ja nie lubię tego słowa, bo też zostały już ewidentnie zawłaszczone w przestrzeni
publicznej. Wie pan, wielu osób w naszym kraju twierdzi, że rzeczywiście część wyborów była sfałszowanych, chociaż jak się okazuje, nawet ci, którzy najgłośniej krzyczeli o tym, a mają w tej chwili pełnię władzy, żeby wykazać, że coś było sfałszowane, no nie potrafią tego
tak,
wykazać.
Tak, ale chociażby dlatego uważam, że te rozwiązania są korzystne. Żeby nie było takich dyskusji. Żeby nikt nie próbował podważać wyników wyborów. Żeby było czarno na białym. Czyli jeżeli jest władza wybrana w demokratycznych wyborach, to ma pełną legitymację do tego, żeby rządzić.
Zwłaszcza, że to chyba nikomu przeszkadzać nie będzie, że to pojawi się jakaś kamera czy przezroczysta urna. Myślę, że dla przeciętnego człowieka idącego do urn wyborczych nie ma to kompletnie żadnego znaczenia,
znaczy, ja
czy to jest takie, czy inne.
Społeczeństwo będzie oceniało akurat te zmiany pozytywnie, ale to też jest pewna pułapka socjotechniczna, dlatego że cały dyskurs publiczny przerzucamy wtedy w tę stronę, zapominając o tym, że po wprowadzeniu wyborów parlamentarnych, ordynacji proporcjonalnej w wyborach samorządowych, będziemy mieli zmiany, które będą krokiem w tył, jeżeli chodzi o rozwój samorządności w Polsce.
No w tych najmniejszych gminach do 20 tysięcy.
Dokładnie, dlatego też nie chciałbym, żebyśmy rozmawiali o tych zmianach korzystnych, a gdzieś tam tylnymi drzwiami wprowadzali to, co jest dla ludzi po prostu złe i niekorzystne.
No i też nie mówi się o tym, kto będzie zasiadał w Państwowej Komisji Wyborczej, bo tu też mają się szykować zmiany,
tak,
że sędziowie, którzy w tej chwili tam zasiadają, teraz będą wybierani nieco inaczej, czyli de facto politycy będą wybierali tych, którzy następnie będą stwierdzali o tym, czy oto dane wybory są ważne, czy są nieważne, czy odbyły się zgodnie z prawem, czy też
To też jest duże zagrożenie. to też jest duże zagrożenie, także może się okazać, że jeżeli chodzi o tę transparentność wyborów, no to wpadniemy z deszczu pod rynnę.
No dobrze, a jak bezpartyjni patrzą na to wszystko, co się wydarzyło? Bo pewnie, no jak większość ugrupowań politycznych, wszyscy właściwie mówili o tym, poczekamy, jak będziemy wiedzieli, jak może wyglądać ewentualnie ordynacja wyborcza. No teraz wiemy już mniej więcej, jak może to wyglądać. To zmienia wasze podejście do tego, jak będziecie się przygotowywać do wyborów, czy w zasadzie nie, robicie swoje?
Cały czas robimy swoje, cały czas dynamicznie rozwijamy nasz projekt. Jesteśmy w coraz większej ilości województw, wchodzimy już niżej na powiaty, często również na gminy. Także projekt rozwija się bardzo dobrze, w tempie, które nas satysfakcjonuje. Czekamy z niecierpliwością, aż zmiany w ordynacji wyborczej wejdą w życie, no bo będą
wtedy czarno na białe będzie
tak, dla naszego projektu. Oczywiście krytycznie oceniamy likwidację JOW-ów, krytycznie również oceniamy przepisy ustawy o jawności życia publicznego, projektu ustawy, dlatego że to również będzie wpychało samorządowców w objęcia partii politycznych i przede wszystkim odstraszało tych dobrych, sprawdzonych menadżerów od tego, aby robić karierę w samorządzie. I tu również, szczególnie w tych małych gminach, czy nawet w miastach powiatowych 10-15 tysięcznych. Bo jeżeli samorządowiec nawet 3 lata po zakończeniu kariery w samorządzie nie będzie mógł podjąć zatrudnienia w firmach, co do których wydawał decyzję, to w małej gminie czy w mieście powiatowym oznacza to praktycznie całkowity
wykluczenie go z rynku, oczywiście.
Całkowity. Tak. On będzie musiał emigrować zarobkowo ze swojej gminy czy ze swojego powiatu, a to jest jednak bardzo trudna sprawa w dzisiejszych czasach.
Ja trzeba przyznać, że jakby założenie nie jest najgłupsze, tak?
Jestem bezwzględnym zwolennikiem walki z korupcją. Trzeba ten relikt poprzedniego systemu wyrugować całkowicie z przestrzeni publicznej. Ale nie może być tak, że dzięki przepisom danej ustawy partia rządząca robi zamach na samorząd. I to szczególnie ten bezpartyjny samorząd. No bo teraz proszę zobaczyć, co się dzieje. Nie mogę znaleźć zatrudnienia, więc co robię? No albo całkowicie nie idę samorządu, co oczywiście szkodzi mieszkańcom i szkodzi społecznościom lokalnym, albo zapisuję się do partii. Bo przecież partia zawsze da mi pracę w spółkach.
No tak, ale likwidacja JOW-ów to też ograniczenie dostępu do możliwości startowania w wyborach dla wielu osób, dla wielu młodych osób. Właściwie można było powiedzieć, że ci młodzi to już mają zupełnie zamkniętą drogę, bo jeśli nie zasłużyli się odpowiednio w partii, a nawet w miastach wielkości Zielonej Góry, jest tak, że ciężko jest komuś młodemu, nowemu wejść od razu na listę i mieć na niej odpowiednie miejsce, a wiadomo, że miejsce jest bardzo istotne, bo to zazwyczaj jest zarezerwowane dla tak zwanych starych wyjadaczy partyjnych. W tej chwili, jeśli nie będzie w tych mniejszych miejscowościach jednomandatowych okręgów wyborczych, to ci młodzi ludzie mogą zapomnieć o polityce, tak?
Zdecydowanie.
A tyle mówi się o tym, że należy wprowadzać zmiany, tak? Że musi
tak,
być...
tak, panie redaktorze. Także
nowa krew.
Powtórzę to po raz kolejny. Zmierzamy w bardzo złą stronę. Zmierzamy w stronę petryfikacji sceny politycznej, zabetonowania i zamknięcia, szczególnie właśnie na młode, zdolne osoby, na tych liderów lokalnych społeczności. Bo jeżeli byłem popularny do tej pory w swojej dzielnicy, no to mogłem startować. Nie musiałem. Założyłem swój komitet, startowałem ze swojego komitetu. Teraz już nie będzie takiej możliwości po wprowadzeniu ordynacji proporcjonalnej. Kto będzie na tym cierpiał? Jednomandatowe okręgi wyborcze są najbardziej sprawiedliwym rozwiązaniem. Są rozwiązaniem, w którym mieszkańcy wybierają jedną osobę, którą chcą widzieć w danym gremium. Natomiast teraz, jeżeli będą wybory proporcjonalne, no to po prostu znowu będą wchodziły jedynki, czyli ci zaufani działacze partyjni, jak to się powszechnie mawia, mierni, ale wierni.
Pożyjemy, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Na sam koniec przenieśmy się do Zielonej Góry. Pan co prawda z Zieloną Górą jest przede wszystkim związany zawodowo.
Nie no, bardzo, tak? Bardzo mocno jestem
bardzo
związany
mocno.
Z Zieloną Górą.
Bardzo mocno. Ale no, też jest tak, że mieszka pan poza Zieloną Górą, ale jest pan tutaj codziennie, można by powiedzieć. Jak pan ocenia te wszystkie zmiany, które dokonują się w naszym mieście pod względem infrastrukturalnym? Bo są tacy, którzy mówią, że to tak... Na sam koniec, przed wyborami i tak dalej.
To znaczy, tak jak obserwuję Zieloną Górę, to się rozwija cały czas, więc nie rozumiem, skąd te głosy się biorą. Bardzo pozytywnie oceniam te zmiany. Widać, że w mieście wiele się dzieje. I to nie jest tylko moje zdanie, bo przyjeżdżają przecież nasi serdeczni przyjaciele, samorządowcy z różnych części kraju i również bardzo pozytywnie zapatrują się na to, jak Zielona Góra się prezentuje.
No w wielu miejscach jesteśmy absolutnymi liderami czy prekursorami jako miasto różnego rodzaju rozwiązań. To chwalą samorządowcy, ba, nie tylko w kraju, ale ale i za granicą widzę transport niskoemisyjny. Tak?
Zdecydowanie, panie redaktorze. Ja bym się głosami malkontentów nie przejmował, dlatego że zawsze takowi się znajdą. My musimy zrozumieć, że żeby funkcjonować na pewnym poziomie, to trzeba inwestować. To jest zupełnie jak w biznesie. A żeby inwestować, no to trzeba ciężko pracować i czasami trzeba coś po prostu poświęcić.
Zwłaszcza jeśli możemy inwestować pieniądze, które pozyskujemy z zewnątrz.
A Zielona Góra tutaj również ma bardzo dobre statystyki. Dlatego uważam, że wiele dobrego się dzieje. No i to tempo uważam, że zostanie utrzymane przez ekipę prezydenta Kubickiego. Właśnie dlatego, że może otaczać się chociażby ludźmi, którymi chce się otaczać. Właśnie dlatego, że może realizować swoją wizję i swoją politykę, a nie ktoś z Warszawy mówi zrób to, to, to i tamto.
Wie pan, ja doskonale pamiętam, kiedy prezydent Janusz Kubicki wybierany był na swoją pierwszą kadencję i wtedy było potężne zaskoczenie kolegów, działaczy z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo startował wtedy przecież z ramienia Sojuszu, że oto nagle wchodząc do Urzędu Miasta w Zielonej Górze nie złapał za miotłę i nie wyrzucił połowy pracowników na bruk, a nie wstawił tam swoich zaufanych ludzi, bo taka tradycja, można byłoby powiedzieć, funkcjonowała niemalże zawsze w zielonogórskim magistracie. Wielu, no myślę, że wtedy nawet mocno obraziło się na to, że oto nie dostali posad, które należą im się, bo mieli legitymację
partyjną.
Nie,
tu się nikomu nie należy nic, jeżeli posiada legitymację partyjną, tylko i wyłącznie z tego tytułu należy się tym, którzy po prostu są dobrzy, którzy są sprawdzeni i którzy potrafią realizować wizję, jaką daje im ich szef. W tym przypadku prezydent. Także to prezydent odpowiada za rozwój miasta, to prezydent ma legitymację do tego i to on sobie wtedy może dobrać ekipę, z którą chce tę wizję realizować.
No to jest najwygodniejsze rozwiązanie i komfortowa, jasna i klarowna sytuacja.
Zdecydowanie tak. Prezydent ponosi odpowiedzialność, więc to prezydent dobiera sobie ekipę. Ja nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy lider partyjny mówi zatrudni pana Józia, pana Wiesia czy pana Zenka, bo oni są w naszej partii od 20 lat. No to nie ma żadnego znaczenia.
Zwłaszcza, że oni niekoniecznie muszą się na czymkolwiek znać. Idealnie
i bardzo często niestety się nie znają, co widzimy po spółkach Skarbu Państwa, czy co widzimy po większości nadań partyjnych.
A jeśli chodzi o wszystkie inwestycje, które trwają w naszym mieście, nawet jeśli one są uciążliwe, patrz, remonty dróg, to zawsze jest tak i tak było, jest i będzie. Nawet jeśli kierowcy sobie gdzieś tam w minikorkach, bo o dużych korkach w Zielonej Górze raczej mówić nie można, ponarzekają, a dane inwestycje zostaną ukończone, wszyscy są uśmiechnięci od ucha do ucha.
Oczywiście.
I zapominają, kiedy to było zrobione.
Zupełnie jak w biznesie. Musimy po prostu inwestować. Musimy inwestować, Zielona Góra bardzo dużo inwestuje, no i widać tego owoce.
Łukasz Mejzan, bezpartyjny radny wojewódzki, był dzisiaj.
Miłego tygodnia dla wszystkich Państwa. Dziękuję serdecznie za rozmowę.